Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Dzisiaj odkrywa nam arcyciekawą przestrzeń, której tak szczegółowo jeszcze nie dotykaliśmy w tym programie. Eric Berne i w co grają ludzie, czyli analiza transakcyjna, w której biorą udział dziecko, rodzic, dorosły. O dziecku, o rodzicu już opowiadałeś w poprzedniej godzinie, zatem jak odnaleźć dorosłego w tym świecie transakcji?
No właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, najczęściej jest tak, że nasz partner relacji podchodzi, i to może być bardzo różna relacja, bo to może być rzeczywiście nasz rodzic, to może być nasz nauczyciel, a to może być koleżanka z pracy, to może być pani w urzędzie czy w jakimkolwiek innym miejscu. A więc najczęściej jest tak, że jednak taka osoba wychodzi z perspektywy rodzica, a my się dostosowujemy, dajemy się wciągnąć, czujemy się jak dziecko, czy w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że reagujemy jak dziecko w sposób niedojrzały, albo gdzieś tam pozwalając przejąć kontrolę tej drugiej osobie, albo się buntując i się wściekając jak niedojrzałe dziecko, ewentualnie kładąc uszy po sobie, robi nam się głupio, czujemy się przyłapani na czymś niefajnym, niegodziwym, no i właśnie idziemy w dziecko. Ale nieco rzadziej, ale również jest to częsta transakcja, a druga osoba może wychodzić z perspektywy dziecka i może nas usiłować wciągnąć w zabawę pod tytułem zostań moim rodzicem. Jak to może wyglądać? No na przykład, jeżeli nasz współpracownik mówi, ale ja tego nie ogarniam, ale ja tego nie potrafię, pomóż. I się okazuje, że po takim haśle człowiek po prostu rezygnuje z działania, wychodzi sobie na kawkę albo załatwi swoje sprawy, a my no, jako dobra dusza postanowiliśmy pomóc, zaopiekować się, wesprzeć. I nagle się okazuje, to my sami zostajemy z problemem, to my zostajemy z tą pracą do wykonania. A nasz partner relacji, jak to dziecko, zajmuje się już czym innym, zajmuje się zabawą, czy stracił zainteresowanie. A to może być osoba gdzieś tam wtajemniczająca nas w swoje sprawy, w swoje problemy, która proponuje, prosi, żebyśmy ją chronili, żebyśmy wysłuchali, żebyśmy byli powiernikiem. I tutaj również, nim się zorientujemy, to już pozwalamy, żeby ktoś się wypłakiwał na naszym ramieniu, doradzamy, załatwiamy za taką osobę różne rzeczy. Niestety dość często spotykam się z osobami, które doświadczały czegoś takiego od własnych rodziców. A tutaj mówimy już takim bardziej naukowym językiem i niekoniecznie językiem teorii Berna o zjawisku parentyfikacji. Ale no właśnie i na co dzień mamy większą skłonność do wchodzenia w rolę rodzica i sytuacyjnie częściej dajemy się wciągać, a wtedy, kiedy odebraliśmy już trening w tej sprawie. Najczęściej właśnie od osób najbardziej znaczących, którymi bywają rodzice. A więc rodzic, który skarżył się, że sobie nie radzi, który opowiadał, że jest mu trudno. Rodzic, który nas jako dzieci wtajemniczał w kłopoty finansowe, w kłopoty w pracy, w kłopoty małżeńskie, szukał nas sojusznika, powiernika, wsparcia, osoby, która wspólnie poniesie ciężar albo wyręczy, zrozumie, zaopiekuje. Nie będzie dzieckiem, tylko raczej będzie kimś opiekuńczym, odpowiedzialnym, wspierającym. A no to w takiej sytuacji udaje się wciągnąć takiej osobie. Zwróćmy uwagę, kolejna transakcja, kolejna gra, kolejna zabawa. To ja będę dzieckiem, a ty bądź moim rodzicem. Zaopiekuj się mną, bądź bardziej dojrzały, bardziej odpowiedzialny. Po to właśnie, żebym ja nie musiał być dojrzały, żeby nie musiał brać odpowiedzialności za swoje wybory. A więc jest to wciąganie w inną transakcję. No i wreszcie ten trzeci schemat, ten trzeci stan, tak jak mówiliśmy, wywodzący się z freudowskiej koncepcji ego, tak naprawdę najbardziej dojrzała i najmniej podatna na manipulację wersja naszego ego, dorosły. Kim jest dorosły? No więc właśnie, dlatego tyle mówiłem o Freudzie, żeby pokazać różnicę. W koncepcji Freuda ego jest najbardziej dojrzałym, najbardziej sensownym, najbardziej kompletnym komponentem naszej osobowości. A jeżeli funkcjonujemy na poziomie ego, pamiętajmy, ego ma za zadanie z jednej strony posłuchać id, a więc czego ty chcesz, czego ty potrzebujesz, do czego cię ciągnie człowieku, a z drugiej strony, jak taki sprawiedliwy sędzia czy mediator ma posłuchać superego. A więc jakie są zasady, jakie są normy, w jaki sposób możemy to zrobić, pod czym ty się podpisujesz i jakim normom, zasadom hołdujesz i co dla ciebie jest możliwe. No więc weźmy teraz to wszystko, zważmy odpowiednio i spróbujmy skroić najlepszą możliwą opcję dla ciebie, żeby ona maksymalnie zaspokajała twoje potrzeby, a jednocześnie chroniła cię przed złamaniem ważnych dla ciebie nakazów, zakazów, norm i reguł. Więc jest to takie wypośrodkowanie, kierowanie się zasadą realności. Natomiast u Berna postać dorosłego jest, wielu autorów, wielu krytyków, również wielu praktyków mówi o tym, że o ile ego jest mięsiste, soczyste, żywe i osadzone w rzeczywistości, tak dorosły w koncepcji Berna jest mdły, zamazany, bez wyrazu, trochę taki komputer, który specjalnie emocjami się nie zajmuje, a no właśnie, ktoś, kto przyjdzie i powie, a jakie są wytyczne, jakie są możliwości, czego ty potrzebujesz, no to ja potrzebuję tego i tego, usiądźmy i negocjujmy. Ktoś, kto się nie wikła, kto nie żartuje, kto nie przekonuje, nie wywiera wpływu, nie przeciąga na swoją stronę, nie puszcza do nas oka, tylko jest właśnie przeraźliwie poważny, negocjujący, taki niedobry stereotyp dorosłego widziany oczami dziecka. Ktoś nudny, nieciekawy. A być może właśnie z tego powodu w ten sposób analizując różnego rodzaju interakcje dochodzimy do wniosku, że najmniej tego dorosłego jest w naszych kontaktach z innymi ludźmi. No czasem się zdarza, zwłaszcza w takich sytuacjach super formalnych, przed sądem, gdzieś tam, jeżeli załatwiamy jakieś prawnicze rzeczy w różnych instytucjach, no wtedy tak. Wtedy nie ma przestrzeni na żarty, na swobodę, na dokazywanie, na wygłupianie się, eksplorowanie. A wtedy musimy być przeraźliwie dorosłym, sztywnym od do, pilnującym zasad. Natomiast w normalnych sytuacjach, tam gdzie jesteśmy w nieprzewidywalnych, kreatywnych klimatach, gdzie rozmaite reakcje ludzkie mogą nas zaskoczyć, gdzie żarty sytuacyjne, gdzie się pojawiają emocje, czasem się zezłościmy, coś nas zasmuci, zdecydujemy. skoncentrujemy się, czegoś nie zrozumiemy, a no to tutaj siłą rzeczy ten dorosły po prostu no, się nie wyrabia w rozmaitych sytuacjach. No i na scenę bardzo szybko wskakują albo różne odmiany dziecka, albo różne odmiany dorosłego. Myślę, że to w związku z tym tak właśnie wygląda zastosowanie w praktyce teorii Bernowskiej. No właśnie, ale wspominałem też o tym, że no dobra, Freud jedno, a Bern coś innego na podbudowie, ale jeżeli spojrzymy na taką psychologię już stricte praktyczną, niekiedy podręcznikową, która stara się takim bardziej barwnym, powiedziałbym również marketingowym niekiedy, językiem posługiwać, bardziej zrozumiałym i chwytliwym dla osób, które nie są z branży, to w wielu sytuacjach, jeżeli mówimy o id, jeżeli mówimy o dziecku bernowskim, to w różnych źródłach możemy się spotkać z konstruktem zewnętrznego dziecka. Co to takiego? Mam wrażenie, u Freuda to jest popędowość. Na przykład nawiązująca do seksualności, do złości, do różnych no, takich impulsów, bardzo bym powiedział, dorosłych. To on rozumiał przez popędowość, przez id. Natomiast to wewnętrzne dziecko obiegowo i popularnie bardziej wiązane z takimi obszarami delikatnymi, wrażliwymi, zachwytanie się światem, kontakt z emocjami, ale takimi właśnie dziecięcymi, a więc strach, a więc obawa przed osobami obcymi. No złość też, ale no taka, no, na ile wściekłość taka z zaciśniętymi pięściami dorosła nam się kojarzy, a na ile zewnętrzne dziecko, czyli na przykład złość dwulatka. Jasne, to wiadomo, że on się w pełni identyfikuje i jest cały swoją złością, tylko na ile dla innych taka złość dwulatka jest czymś groźnym? No nie jest. I mam wrażenie, właśnie w taki sposób rozumie się to wewnętrzne dziecko. I również, jak zdarzało mi się w ten sposób rozmawiać z ludźmi w gabinecie właśnie o wewnętrznym dziecku, to mam wrażenie, że dość często tego się wstydzą, tego się boją. Właśnie takiego najbardziej delikatnego, nie tyle dynamicznego i konkretnego kawałka w sobie, tylko właśnie delikatnego, wrażliwego i dziecięcego. Także tutaj bym widział różnicę. Natomiast jeżeli mówimy o rodzicu wewnętrznym, to w bardzo wielu koncepcjach terapeutycznych, takich bardziej współczesnych i wąskiego zasięgu, w coachingowych historiach, czy w literaturze poradnikowej mówimy o wewnętrznym krytyku. Więc no właśnie, skoro dzisiaj jednak w dużej mierze mamy się koncentrować na osobie rodzica, to proponuję nieco bardziej rozszerzyć temat rodzica już nie tyle w takim wydaniu stricte bernowskim, albo nawet freudowskim, tylko tym właśnie poradnikowym bardziej. Więc no właśnie, więc próbujmy prześledzić, jak to właściwie jest, w jaki sposób pojawia się ten nasz wewnętrzny rodzic, który w pewnym momencie zaczyna być wewnętrznym krytykiem. Tutaj no, ja generalnie w gabinecie dość eklektycznie pracuję, głównie w oparciu o podejście psychodynamiczne, aczkolwiek też jeżeli ktoś Coś sobie poczytał na temat tego wewnętrznego krytyka, czy no, widać jak bardzo, mówiąc językiem branżowym, jak bardzo opresyjne jest jego superego, czyli jak bardzo on krytykuje samego siebie z poziomu norm, zasad, reguł i tak dalej, no to wręcz siłą rzeczy się narzuca określenie wewnętrznego krytyka. Więc czemu to tak jest, że czasami mamy tendencję do takiego dowalania sobie, mówiąc bardzo popularnym językiem, i bezlitosnego traktowania samego siebie, a czasami no, nie mamy takich tendencji. A no w dużej mierze jest to związane z naszym rozwojem osobistym. Tak jak mówiłem w poprzedniej godzinie, do pewnego momentu jesteśmy czystą popędowością. W zasadzie posiadamy tylko ten zwierzęcy, dziecięcy, popędowy fragment. No właśnie, a później się dowiadujemy, że jestem ja i jest otoczenie społeczne, czy mówiąc językiem psychodynamicznym, ja i nie ja, że pierś, twarz, ręce, to jest coś na zewnątrz mnie i to jest pakiet, który się nazywa mamusia, która tą piersią jest w stanie mnie nakarmić, tymi rękami przewinąć i przytulić, uśmiechnąć się do mnie. A w najdalszej kolejności dowiaduje się, że to zewnętrze, a podobają mu się pewne moje zachowania, natomiast inne niekoniecznie. Niektóre moje działania, zachowania, reakcje zasługują czy spotykają się z miłymi konsekwencjami z zewnątrz, a inne niekoniecznie. Pamiętajmy, że rodząc się kompletnie nie mamy zdolności do autorefleksji, do określania, jacy właściwie jesteśmy. Więc pierwsze osoby, najważniejsze w naszym otoczeniu, działają jak pewnego rodzaju lustro społeczne. To one nam opowiadają, jacy jesteśmy. No i teraz, jeżeli nasi rodzice, mama, ale również tata, tutaj jeszcze kwestia miłości macierzyńskiej, ojcowskiej, ale to o tym już rozmawialiśmy nieraz i nie dwa. No w każdym razie, jeżeli z otoczenia dostajemy sporo informacji, a jesteś niegrzeczny, a zobacz, jak brzydko wyglądasz, jak się tak wykrzywiasz. Nie wolno płakać, nie wolno się złościć, nie wolno tupać nóżkami. I tak dalej, to dostajemy coraz więcej informacji na temat tego, że jesteśmy nie w porządku, coś z nami jest nie tak. A czasem jest pewnego rodzaju równowaga komunikatów pozytywnych i negatywnych. Czasem jest tak, że rodzice delikatnie, ale konsekwentnie mówią, tego nie wolno robić, to jest nie w porządku. Natomiast bardzo dużo pozytywnych komunikatów mówią, że jesteśmy chciani, że jesteśmy kochani, że jesteśmy zdolni, że jesteśmy mądrzy, że jesteśmy ładni, że rodzice się cieszą, że jesteśmy najwspanialszym dzieckiem. No właśnie, czasem jest tak, że przede wszystkim krytyczne komunikaty, to z kolei bardzo często słyszę od dzieciaków, z którymi gdzieś tam w szkołach pracuję, że one są w stanie opowiedzieć, jakie mają negatywne cechy, co mają nie w porządku, co mają złego, a czy mają jakieś dobre właściwości i cechy, to nie wiedzą, a nikt im o tym nie mówił. No właśnie, więc im więcej w toku naszego rozwoju, kształtowania się obrazu samego siebie, im więcej dostajemy informacji na temat tego, co jest nie tak, co jest złe, czego powinniśmy się wstydzić, czego powinniśmy się wystrzegać, a tym bardziej tworzy się pewnego rodzaju sposób postrzegania rzeczywistości. Więc krótko mówiąc, jeżeli nasz rodzic ciągle marudzi, narzeka, krytykuje, gdera, no to my też coraz bardziej zaczynamy się skupiać na tym, co jest nie tak. Więc i takie podejście mamy do samego siebie i takie podejście zaczynamy mieć do innych. Więc i możemy mieć tendencję do krytykowania innych ludzi, dla ich dobra oczywiście, bo jesteśmy przekonani, że nasi rodzice nas kochali, dlatego postanowili zwrócić uwagę na różne niedociągnięcia, potknięcia, coś, co było nie tak, no bo na tym polega miłość, na tym polega opiekuńczość. No to my się zaczynamy zachowywać podobnie. Więc też w ramach miłości i bliskości innym mówimy, wiesz to, ale w tym nie za dobrze wyglądasz, ale tutaj no nie bardzo się zastanowiłeś, ale tutaj no się nie postarałeś, ale tutaj no spróbuj jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zaczynamy być wiecznym marudą, wiecznym krytykiem i zaczynamy mieć tendencję do wchodzenia w rolę krytycznego rodzica, ale szalenie istotne, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do takiego właśnie krytykanckiego podejścia ze strony osób znaczących, to mamy wrażenie, że no generalnie otoczenie w ten sposób nas traktuje. Mamy tendencję do nadmiarowego spostrzegania czy kategoryzowania wypowiedzi ze strony innych osób. A jeżeli ktoś wypowiada się na nasz temat, jakoś komentuje to, jacy jesteśmy, co robimy, to zastanawiamy się, no dobra, ale co on skrytykował, ale co jest nie tak, ale co tym razem zepsułem. Niesamowite, jak sobie ludzie z tego nie zdają sprawy. Pracowałem kiedyś z taką panią, która miała takie określenie na różnego rodzaju przytyki, krytykę i tak dalej, że ktoś jej podgadał. I to po prostu coś niesamowitego, bo ona relacjonowała najróżniejsze swoje kontakty, a to z ekspedientką w sklepie, a to z bratem, a to z sąsiadką, a to z kimś tam. I po prostu co chwila się pojawiało określenie ale mi podgadała, ale mi podgadał i tak dalej. No po prostu wszyscy naokoło ją krytykowali, wszyscy do niej mieli pretensje. Jak dokładnie jej opowiadała, jak to wyglądało, co ktoś powiedział, co ona zrobiła wcześniej, jak ona zareagowała, no to bardzo szybko było widać, że ci ludzie w dobrej intencji, często w ogóle nie na jej temat. Natomiast ona była tak przyzwyczajona do tego, że ją ludzie krytykują, że wręcz wyławiała takie sygnały i miała potwierdzenie. Ludzie się na niej koncentrują i ją krytykują, i ją pouczają, i dowalają, dokopują i tak dalej. No właśnie, i tutaj do kolejnej ważnej rzeczy dochodzimy. O tym już mówiliśmy na temat schematów rozmaitych relacji międzyludzkich. Zazwyczaj to, co ma miejsce w naszym wczesnym dzieciństwie, no właśnie to, jak na nas reagują rodzice, co mówią na nasz temat, jak nas oceniają. A wspomniałem już o tym lustrze społecznym. Dowiadujemy się, jacy jesteśmy. Co mamy w porządku, co mamy nie w porządku, ponieważ bardzo nam zależy na akceptacji, miłości najważniejszych dla nas osób, czyli naszych rodziców, ale jednocześnie najmądrzejszych, bo jako dziecko mamy tendencję do takiego właśnie spostrzegania, że to są półbogowie wręcz. Oni wszystko wiedzą najlepiej, są najmądrzejsi, najsilniejsi, najpiękniejsi i tak dalej, więc oni się nie mogą mylić. Więc jeżeli mówią, to jest nie w porządku, tutaj źle, tutaj niefajnie i tak dalej, a jednocześnie bardzo potrzebujemy ich obecności, bliskości, miłości i tak dalej, to robimy wiele, żeby postarać się wykorzenić w siebie te niefajne rzeczy, te niewłaściwe. Więc im bardziej oni nam pokazują, co jest nie tak, im bardziej nas krytykują, często w takim poczuciu, że to z miłości, po to, żebyśmy się doskonalili. Tym bardziej my jesteśmy zahamowani, tym bardziej my się sobie przyglądamy, tym bardziej na każdym kroku się zastanawiamy, czy my możemy tak zrobić, czy znowu się nie okaże, że jesteśmy nie w porządku, niedbali, leniwi, nieobowiązkowi, niepunktualni i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, bardziej nas krytykują, tym bardziej taki właśnie trend przejmujemy i w ten sposób budujemy tego swojego wewnętrznego krytyka. I sobie powtarzamy, aj, ja to jestem głupi, jak ja coś zacznę robić, to zawsze skrzanie, ja to się zawsze spóźnię, ja to nigdy się nie potrafię znaleźć odpowiednio w towarzystwie. Jak ja się odezwę, to katastrofa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stąd właśnie się bierze wewnętrzny krytyk.
Jak on jest tak bardzo intensywnie rozwinięty, ten wewnętrzny krytyk, to właśnie ta osoba dorosła w ten sposób funkcjonuje? Jako krytyk głównie? Czy jako takie dziecko, które podlega krytyce?
Zazwyczaj jedno i drugie. Zazwyczaj jedno i drugie. I to jest niesamowite, dlatego że tak jak wspominałem, tworzy się pewnego rodzaju świat. Tak naprawdę, no, zwłaszcza ludzie zajmujący się NLP, natomiast no, wielu z różnych stron, że tak powiem, psychologicznej sceny, specjalistów i teoretyków i praktyków, mówi o tym, że na dobrą sprawę każdy z nas ma swój świat, który jakoś tam konstruuje, jakimiś wewnętrznymi figurami zasiedla. No i teraz osoba przyzwyczajona do tego, że świat głównie się składa z wytykania sobie, krytykowania, dowalania, dokopywania, no również próbuje swoje miejsce znaleźć w świecie opartym o krytykę. Więc z jednej strony no, na tym się skupiamy, więc u innych, zwłaszcza tych, których kochamy, wyszukujemy niedociągnięć, więc im bliżej, tym bardziej zaczynamy być krytyczni i się dziwimy, dlaczego ta osoba nie jest nam wdzięczna i dziwnie na nas reaguje i unika nas. Przecież my dla jej dobra pokazujemy, co jeszcze mogłaby poprawić. A z drugiej strony no, sami jesteśmy skłonni do krytykowania samego siebie i do przyjmowania krytyki, z tym, że część osób przyjmuje pewnego rodzaju postawę obronną, a więc tak naprawdę przyjmują krytykę, boją się jej, natomiast na zewnątrz tego nie widać. I to jest właśnie to rozróżnienie bernowskie, czy postbernowskie bardziej bym powiedział, że niektórzy próbują jakby Bernowi przypisywać to, że on powiedział, że jest dziecko wolne, jest dziecko dostosowane i dziecko zbuntowane. Moim zdaniem to dziecko zbuntowane może i jest elementem albo dziecka wolnego, znaczy zarówno dziecka wolnego, jak i dostosowanego. O co mi chodzi? No więc, jeżeli żyjemy w takim świecie krytyki i ktoś, no chociażby jak ta kobieta, o której przed chwilą opowiadałem, ktoś nas krytykuje, no to albo tulimy uszy po sobie i mówimy, no tak, masz rację, jestem beznadziejny, jestem do niczego, w ogóle powinienem się schować pod szafę, albo właśnie osoba zaczyna epatować tym, że jest nieomylna, że jest wspaniała, że wie najlepiej, zaczyna pouczać innych, krytykować innych i nie przyjmować jakiejkolwiek krytyki, łącznie z krytyką konstruktywną. Ale to jest obronne. To nie dlatego, że ona tak dobrze o sobie myśli. Może to być takie nadmuchane, przesadzone, karykaturalne wręcz wartościowanie siebie. Ale to jest wielki balans z tym, że pusty. To już wielokrotnie się z tym spotkałem. Że ktoś mówi, ja jestem wspaniały, jestem nieomylny, nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. No i zaczynamy mówić o konkretach, to dość szybko się okazuje, że na poziomie konkretów to ta osoba bardzo niewiele, o ile w ogóle cokolwiek jest w stanie konkretnego, pozytywnego o sobie powiedzieć.
I to jest ten proces zdrowienia w tym przypadku, bo ta osoba może wyjść na prostą z tego całego nadmuchanego balona, wejść w taką swoją realną formę.
No, zazwyczaj tak to się okazuje, że ktoś taki na początku mocno wojuje i w ogóle się nie zgadza z tym, że tak naprawdę jego samoocena jest zaniżona i to bardzo. A w pewnym momencie następuje albo ucieka i przestaje o tym rozmawiać, przestaje się temu przyglądać i znam takie przypadki, albo właśnie w pewnym momencie dopuszcza to do siebie, zaczyna zdawać sobie sprawę, że została przejrzana i to jest ten moment, kiedy zaczyna to sobie uświadamiać, że to jest ściema, że oszukuje samego siebie, że tak naprawdę cierpi, że jest jej źle i wtedy zaczynamy współpracować i no, w ogóle zaczynać poznawać taką osobę.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, zagramy moment na oddech i będziemy kontynuować temat transakcji międzyludzkich, stosunków międzyludzkich i tego, w co grają ludzie z perspektywy rodzica dzisiaj. Bo przypominam tryptyk, jeżeli chodzi o Erika Berne i będziemy do tego tematu jeszcze wracać za tydzień i za dwa tygodnie. To teraz chwila muzyki.